Dobry wieczór, witamy jak co środę w gramofonie w Radiu Bemowo FM.
Witamy,
witam was, Zbigniew Borowski przy mikrofonie numer 2.
A słychać
oraz,
mnie?
Oraz Grzegorz Helak przy mikrofonie numer 1. Słychać chyba nas teraz dobrze.
Okej, okay, znaczy ja dźwięk jest dla mnie przytłumiony, ale nie wiem, zwalam to na pewno jakąś infekcję uszu czy coś takiego.
Dobrze, możesz to zwalić na infekcję uszu. Tym razem ty masz infekcję. Powiedz, Zbysiu, co dzisiaj będzie w programie?
Znaczy dzisiaj...
Oprócz stałych punktów, oczywiście takich jak premiery.
Znaczy premiery, oczywiście. Wiesz co, tak przejrzałem program dzisiejszej audycji i będzie sporo statystyk, sporo takich informacji podsumowujących sprzedaż różnych produktów, dominację jednej platformy. Chociaż będziemy mówić o tym, jak wygląda rynek gier mobilnych w USA, co jest tutaj, no, z tego co patrzyłem, nie tyle zaskakujące, co po prostu oszałamiające, jak się zmieniła sytuacja tej działki branży w ostatnich 2 latach. No, postaram się coś powiedzieć o DC Universe Online.
Właśnie, bo to było pytanie do samego końca, czy dzisiaj wycenimy jakikolwiek tytuł. W tamtym tygodniu, jeżeli nas słuchaliście, to bardzo dużo czasu poświęciliśmy Battlefieldowi trzeciemu, wycenie Batmana Arkham City. W tym tygodniu troszeczkę mniej już tytułów takich pełnowymiarowych, że tak powiem, do wyceny, ale za to mamy dużą garść nowości, tak jak wspomniał Zbigniew, część zza wielkiej wody. Tutaj zbliżające się u nas na podwórku premiery w Europie najciekawszych tytułów w przyszłym tygodniu. No będzie również top 10, czyli 10 najlepiej sprzedających się produkcji.
Nie zapomnijmy o tym, że jutro rocznica obecności Kinecta w branży elektronicznej rozrywki. To co jest takim też, myślę, daje tutaj pole do popisu nam przy dyskusji na temat tego, jak wyglądał ten rok i jakie są perspektywy na przyszłość przede wszystkim, ponieważ tutaj już można wydedukować poniekąd, jak to będzie wyglądać, jakie gry będziemy dostawać, przede wszystkim czy będą te gry.
No także jak dobrze tutaj zrozumieliście Zbigniewa, na pewno warto nas słuchać. Ja przypomnę tylko numer gadu 2426-3353. To jest numer, przez najbliższe 2 godziny będziecie mogli się z nami kontaktować, do czego was zachęcam. Oprócz tego mnóstwo dobrej i ostrej gitarowej muzyki, przynajmniej w tej pierwszej godzinie, którą polecił mi i wam, Zbigniew, tutaj nasz drogi. Także zaczynamy. House of the Rising Sun.
Tak, Dom Wschodzącego Słońca. To zapewne wielu już szczaiło motyw, że to jest taki cover słynnego przeboju grupy The Animals. To figuruje na YouTubie często jako rzekomo jakoby miało to wykonywać Pink Floyd, ale tutaj chciałbym was wyprowadzić z błędu. To nie jest Pink Floyd wykonany, tylko zespołu Frigid Pink z bodajże lat 70. Także uważajcie. Nie, to nie jest Pink Floyd i oni, z tego co wiem, nie grali Animalsów muzyki, tylko nagrali album Animals.
Takie sprostowanie do naszej otoczki muzycznej programu. Zbigniew dzisiaj będzie szalał na tym polu. Cała playlista z pierwszej godziny jest jakby stworzona przez niego, więc wszystkie pretensje i zachwyty do niego w tej sprawie. Zaczynamy jak co tydzień z naszą audycję od premier. Najciekawszych premier zbliżającego się tygodnia, jeżeli chodzi o świat gier. Będzie tutaj drugi tydzień listopada właściwie. I znowu mamy co najmniej jedną bardzo silną pozycję. Wczoraj miał swoją premierę Call of Duty Modern Warfare 3. I to był chyba ten tytuł, który największą uwagę skupił graczy w zeszłym tygodniu. Natomiast w tym tygodniu mamy Elder Scrolls część 5 z podtytułem Skyrim.
Tak, to już premiera w piątek? Tak,
premiera jest 11, bo panowie wyznaczyli sobie, Bethesdy, tak? Dobrze mówię? Mm-hmm. Wyznaczyli sobie datę premiery na 11, natomiast no, nikt nie uwzględniał tutaj takich przeszkód jak Dzień Niepodległości w Polsce, gdzie wszystko jest zamknięte, wszystkie sklepy przynajmniej z grami. No i prawdopodobnie ta premiera będzie miała miejsce u nas już jutro. Już jutro będziecie mogli się zaopatrzyć w wszystkich większych sklepach w 5. część Elder Scrolls Skyrim. Nie wiem, będziemy mówić, na czym polega ta gra, czy...
Ja myślę przede wszystkim, że jeżeli ktoś jest jakkolwiek zainteresowany tym tytułem, to na pewno wie,
chyba
o co chodzi.
Wszystko wie, bo to jest tytuł bardzo oczekiwany przez wielu fanów rozgrywki RPG.
Tak, to jest przede wszystkim gra pokroju Heroes of Might and Magic, która tak jakby swojego fejma bazuje na takim swego rodzaju dziedzictwie, czyli ktoś kiedyś grał, no chociażby ja w Morrowinda pamiętam, no miesiące spędzone z tą grą, później Oblivion i tak dalej. Mój brat dzięki temu grał, ja polecałem tę grę wszystkim innym i na takiej zasadzie myślę, że ta gra się rozrasta, ponieważ to nie jest tytuł, ja myślę, mainstreamowy. Tak, to można mówić, że to jest wielki hicior z naprawdę ogromną promocją, szczególnie ostatnimi dniami, ale to nie jest gra dla wszystkich, to nie każdemu podpasuje ten typ rozgrywki, ten typ przede wszystkim RPG-a, ale myślę...
Tak, już sam gatunek.
Myślę, że będzie to gra bardzo dobra, wręcz wzorowa, jeżeli jeszcze dojdą do tego jakieś patcha, już wiem, że pierwszego dnia ma się ukazać patch, to jest ostatnio chyba jakąś nową tradycją.
Tak? To jest modne ostatnio, żeby zaraz na starcie... na premierze gry wypuszczać już jakieś tam korekty do niej. No dobrze, Elder Scrolls 11, u nas co prawda 10, zapraszam do sklepu, bo to, że będzie to dobra gra, to już jest pewne. Pytanie tylko, jak dobra. Następne ciekawe premiery to L.A. Noire, ale to jest dla posiadaczy komputerów PC. Jeżeli nie zdążyliście zagrać w maju w L.A. Noire na konsolę, to również tutaj 11 listopada premiera na komputery stacjonarne. Całkiem fajny od Rockstara, znaczy sygnowane Rockstara jakby wydawnictwem, taki tytuł detektywistyczny z całkiem przyjemną fabułą i z nietypową rozgrywką. Polecam.
Co dalej? Widzę tutaj dużo, dużo premier na Kinecta.
Dokładnie, Kinect jakoś tam się tutaj objawił zaraz przed świętami. Czy to jakiś przypadek?
Cztery albo pięć tytułów w tym tygodniu gramofonowym wyjdzie. Chyba cztery. Z czego jakieś Dodon, Patchy Resurrection, Myself Defense Coach, The Black Eyed Peas Experience, czyli co gra na modłę Just Dance i Michael Jackson The Experience. To jest też studio Ubisoft. I Your Shape Fitness Evolved 2012, czyli kolejna odsłona hitu i premierowej gry na Kinecta.
Tak, i wiesz co? Warto. Ja miałem ci dzisiaj już przynieść tego Kinecta z powrotem, tak szczerze mówiąc, bo nawet sobie ustawiłem przypomnienie,
żeby
to zrobić, ale zobaczyłem od razu, że pokazało się kilka, nie dość, że kilka ciekawych tytułów tutaj wychodzi w tym tygodniu na Kinecta, to również na rynku Xbox Live Arcade pokazało się co najmniej jedno demo, które wspiera Kinecta i o tym zaraz powiemy. Jeżeli chodzi o premiery takie pełnowymiarowe, pełnopudełkowe, pełnoprawne, nie wiem jak to dokładnie określić, to jeszcze w grę wchodzi Jurajski Park, który wychodzi 14. No i myślę, że premiera, która właściwie pod względem hierarchii jest tutaj na równi ze Skyrimem, przynajmniej dla mnie, nawet być może go troszeczkę przewyższa i myślę, że w moim osobistym rankingu raczej to ona znajdzie pierwszeństwo na półce. Assassin's Creed Revelations. Tak. Kolejna gra od Ubisoftu z Ezio Auditore, chociaż tutaj bohaterowie mają się troszeczkę, znaczy grono bohaterów ma troszeczkę się poszerzyć. No i po raz kolejny dostajemy teoretycznie to samo. Praktycznie przechodzimy do Stambułu i tam będzie się działa cała akcja. Na tym będzie bazowała główna różnorodność i oś fabularna, jeżeli chodzi o Revelations. Ja bardzo liczę na ten tytuł, bo wszystkie trailery i wszystkie jakby filmiki takie promujące grę wskazują na to, że będzie to co prawda w dalszym ciągu nasz stary, dobry Assassin's Creed, ale po raz kolejny chyba jednak no, ta otoczka fabularna i klimat starożytnego zabójcy tutaj nas uwiedzie.
Sprawdzisz na przyszły tydzień? Jakoś wstępnie? Planujesz kupić w dniu premiery?
Wiesz co, no chyba tak, zobaczymy, wiesz co, naszarpniałem sobie budżet w tym miesiącu, więc jeszcze nie wiem, zobaczymy.
A chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że w przyszłym tygodniu, 15 listopada, premierę swą ma Halo Combat Evolved Anniversary. To nie wiem, czy celowo nie zwróciłeś uwagi na ten tytuł, czy tak bardzo ci nie interesuje, ale myślę, że to jest premiera warta wspomnienia
chociażby. Moje niedopatrzenie, na konsole Xbox 360 to jest ekskluzywny To jest kompilacja właściwie pierwszej, drugiej, trzeciej części?
Nie. To jest pierwsze Halo 10 lat później. Stworzone na silniku bodajże Halo Reach.
Moje niedopatrzenie, rzeczywiście, przepraszam wszystkich fanów Halo, ale to chyba zostawimy ten tą część Halo dla Mata, tak? Jak kiedyś do nas przyjdzie.
No myślę, że jest na to szansa, że już w przyszłym tygodniu na gramofon następny będziemy mieć wrażenia Mateusza.
Dobra, moi drodzy. Myślę, że z Halo się rozprawimy, jeżeli chodzi o całą serię. Też swojego czasu tutaj Mateusz jako wielki fan, myślę, że kiedyś do nas wpadnie i tutaj się z tym rozprawimy od części pierwszej do części, właściwie wszystkie części, jakie się pokazały do tej pory, ale nic nie obiecujmy jeszcze zawczasu. Powiedzmy jeszcze tylko szybko o premierach na PlayStation Network i Xbox Live Arcade, bo to również kilka ciekawych tytułów, jak nie pełnometrażowych, pełnowymiarowych, to chociaż dema. Także rynek PlayStation Network.
Warto wspomnieć, że na PlayStation Network i Xbox Live Marketplace pokazało się już Call of Duty Elite. To jest, myślę,
nowa usługa.
Warte wspomnienia, tak. Jako, można to ściągnąć jako oddzielny tytuł, ale de facto przypomina to trochę Halo Waypoint w tej postaci. No, jest to czymś na miarę Battlelog'a od EA, czyli serwisu społecznościowego skoncentrowanego na danej serii. W tym przypadku Call of Duty Modern Warfare, czy oczywiście wspiera tę usługę całym swoim sercem, ciałem i umysłem. Ponadto, co my mamy tu zaoferowania, co nam zaoferowali wydawcy, patrzę w plan wydawniczy na ten miesiąc i Fusion Genesis pojawiło się na rynku Marketplace, tutaj zamieszam trochę, miało być PSN, ale będzie Xbox Live Marketplace. Nie wiem, o czym jest ten tytuł, ale informuję was, że za 800 punktów pojawiło się Fusion Genesis. Poza tym,
słuchaj, no, demo tak ważnej gry dla wszystkich fanów platformówek jak Rayman Origins. Kolejne wcielenie Raymana.
Oj, Rayman mnie nigdy nie interesował.
Ale to jest sympatyczna postać, jeżeli chodzi o takie, wiesz, sympatyczna gra, jeżeli chodzi o pozycję dla młodszych graczy. Na pewno warto zwrócić uwagę. Xbox Live Arcade, w ogóle Xbox Live, i tam można sobie ściągnąć to demo, również na PlayStation Network jest.
Seria dodatków do Dead Rising 2 Off the Record. Myślę, tutaj też, jeżeli ktoś nadal jest w stanie zaakceptować rozwałkę od Capcomu, tym razem z tym słynnym fotografem z pierwszej części, to polecam absolutnie w ramach poszerzania zawartości gry.
No i myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, to warto jeszcze teraz szybko przypomnieć dwa tytuły.
To jest chyba na amerykańskim Xbox Live Marketplace, ale jednak, no tak, pojawiły się dwa dema na Kinecta, czyli U-Star
on MTV. MTV, czyli coś, co zupełnie, ta część U-Stara, którą mam w domu, zupełnie nie potrafiłem z tą grą wytrzymać 15 minut nawet. Jest tak beznadziejna. Także nie spodziewajcie się po U-Star on MTV czegokolwiek lepszego. Chociaż to jest kontynuacja i pewnie będzie odgrywanie teledysków, tak jak znam życie.
Ja się boję o to, co tam będzie.
Natomiast druga pozycja, która mnie tutaj bardzo cieszy, to wersja demonstracyjna Let's Cheer, w której wcielamy się w rolę cheerleaderek. Pewnie trzeba będzie skakać przed Kinectem i z pomponami.
Proszę cię.
Sympatycznie, moi drodzy, dużo nowości w tym tygodniu na rynku Xbox Live Arcade i PlayStation Network. Zapraszamy was również do sklepów po Skyrima i Assassina. To są dwie pozycje, które my możemy już i Halo Anniversary, jeżeli nie graliście wcześniej.
Ciągle o tym Halo, stary.
Jeżeli nie grali.
Oni nas zaszlachtują zaraz.
Wiesz, bo to jest gra, tak jak powiedziałeś, przed wielu, wielu lat, tylko tutaj odświeżona na potrzeby.
Zaraz tu Warthogami podjadą hardkorowcy tej serii, wiesz.
Zaczną nas strzelać.
Podłączą swoje Xboxy naszego tutaj do kontaktów i nas z laserkami, blasterkami zniszczą.
A propos hardkorowców, słuchajcie, to mam nadzieję, że jesteście tam po drugiej stronie. 2426-3353 to jest numer gadu-gadu, na który możecie pisać i zapraszam was jak najbardziej do pisania pod ten numer przez najbliższą godzinę 40. Jeszcze na pewno będziemy rozmawiać o elektronicznej rozrywce. Muzyczka?
Poproszę.
Już widzę, co będzie. Stary, dobry utwór. Oh yeah. Ale było oldschoolowo.
No, Limp Bizkit się nie starzeje, tak jak widać po ich ostatnim albumie. Nadal Fred Durst w swojej czerwonej czapeczce, ziemodresach, bluzie jakiejś tam hip-hopsiuperskiej i nadal, wiesz, co drugie słowo, fuck. No myśli, że jest fajny, tak jak panowie z Beastie Boys.
No tak, możemy
nie wygląda to fajnie, ale brzmi całkiem zjadliwie nadal.
Okej, okay, przynajmniej brzmi, dokładnie. Top 10, czyli 10 najlepiej sprzedających się gier na Wyspach Brytyjskich. Zaczniemy jak zwykle od, żeby nie było, że od tyłu to do dołu. Miejsce 10, Sonic Generations. Nowa gra od Segi. Z Sonikiem. Szybki platformer, każdy wie, co to jest Sonic. Nigdy nie lubiłem Sonika.
Nie,
ja lubiłem, jak miałem jeszcze Dreamcasta, to też sobie troszeczkę grałem w Soniczka. No, Soniczka, Boże, jaki żenuła. Dobra, Sonic jest całkiem fajną platformową, szybką. Nie wiem, jak w dzisiejszych czasach się prezentuje, ale kiedyś była to znakomita gra. Miejsce numer 9, Skylanders Spyro Adventure. Nic mi to nie mówi.
Spyro to jest też platformówka, ona chyba z PS1 jeszcze jest.
Z tym małym sympatycznym smoczkiem.
Tak, coś takiego. Zawsze mi to odrzucało właśnie taką cukierkowatością.
No po prostu wyrośliśmy już takich gier jak Sonic czy Spyro.
A mnie to zawsze odrzucało. Nie to, że kiedyś się jarałem, a teraz nie. Ja nadal się jaram smokami, chociażby w Skyrimie, ale Spyro, proszę cię.
No dobrze.
Shit is gay.
Dobrze. To kolejny tytuł, który wcale nie wydaje się być lepszy. Miejsce 8, Zumba Fitness.
Nie jestem w stanie zdzierżyć obecności tego tytułu w top 10. Okej, okay, po raz kolejny,
za każdym razem. Zresztą on się twardo trzyma przez każdą tutaj, każdy tydzień, jak mówimy o 10 najlepiej sprzedających się pozycjach, to on zawsze tutaj gdzieś jest w tej dziesiątce. I teraz troszeczkę poważniej, bo miejsce 7, Forza Motorsport 4, świetny symulator dla wszystkich fanów wyścigów. Miejsce 6, Football Manager 2012, miejsce 5, Just Dance 3, miejsce 4, Batman Arkham City. Coś mówiłeś, że spadnie za FIFA. Pamiętam, że mówiłeś tak tydzień temu i proszę, miejsce 4, miejsce 3, FIFA 12, czyli... Co jeszcze powiesz, Zbigniew, co będzie za tydzień?
Nie wiem, na pewno FIFA 3 będzie się utrzymywać, ponieważ to jest gra ewidentnie na Wyspach sprzedająca się dobrze, chociażby dlatego, że tam wiele osób szybko traci prawa do wejścia na stadiony i przenoszą się do wirtualnych stadionów, gdzie nie tylko mogą sobie posiedzieć na widowni, ale także pobiegać po boisku.
Tak, porzucać padem gdzieś tam.
Tak, mam takiego kumpla, który wielbi się w rzucaniu padem przy FIFA. I według niego sędziowie są sprzedani w FIFA. Pozdrawiam cię, Jędrzej.
Prawdopodobnie są. Słuchajcie, no i tutaj jest na szczycie pojedynek, miejsce drugie Uncharted 3, Drake's Deception. I no i co? No i troszkę zaskoczenie jednak, tak myślę przynajmniej, bo to jest tytuł, który aspirował jednak do pierwszego miejsca, taki blockbuster duży.
Mhm. No szczególnie, że jednak PS3 jest wiodącą konsolą w Europie.
No właśnie, a tu takie zaskoczenie, bo na miejscu pierwszym Battlefield z numerkiem trzecim.
Nadal kolejny tydzień z rzędu, ale myślę, że w przyszłym tygodniu...
Będzie to miało odbicie również na polskim rynku, o czym powiemy sobie jeszcze za momencik.
Ale chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu jednak już tam pierwsze miejsce... Ja ci mogę powiedzieć, co będzie na pierwszym miejscu.
O, proszę, wszyscy wiedzą, nie wyciąga swoją szklaną kulę.
Tak, nie, ja wiesz, nie, moja szklana kula się rozładowała, zgubiłem kabel USB do ładowania, ale ja wręcz z linii papilarnych moich czytam, że będzie to Call of Duty Modern Warfare 3.
Zobacz.
To było proste, to tutaj nawet nikt nie przyjmował prawdopodobnie zakładów i by nie przyjął, ponieważ to jest tak przewidywalne jak to, że my kiedyś umrzemy.
Wiesz co, premiera miała miejsce o Call of Duty Modern Warfare 3, też sobie troszeczkę powiemy jeszcze dzisiaj. Premiera miała miejsce wczoraj, także nie specjalnie był czas, żeby się z nią oswoić. Zresztą ja nie mam w planach kupna tej gry.
Ty też nie? Ojej.
Przynajmniej teraz, dopóki ta cena jest tak wysoka, bo ja jednak zainwestowałem w konkurenta. Natomiast dla samej wersji single player myślę, że kiedyś tam trzeba będzie spróbować tej gry.
Ale też multiplayer, ale na razie chociażby dlatego jest uzasadnione nie kupowanie Call of Duty 3, ponieważ tak jak wszyscy się rzucili na Battlefielda i wszyscy grali online, tak teraz chyba nastąpił taki odsiew tych takich laików, którzy wiesz, pograli jakieś 2 tygodnie w Battlefielda i teraz przeszli do Call of Duty i teraz zostali raczej tacy wiesz, fani serii. Mhm. Albo ludzie, którym naprawdę zależy na grze na jakimś poziomie. I myślę, że teraz jest czas, kiedy naprawdę warto się szkolić w Battlefielda.
Tak, to jest właśnie ten czas. Ja to potwierdzam, chociaż ostatnio troszeczkę moja ranga siadła, bo troszeczkę mniej czasu na granie miałem, ale kurczę, trzeba to nadrobić.
No ja też trochę mniej grałem, ale wczoraj odpaliłem i miałem flow, nawet kumplowi pokazałem. Kolejnego wyznawcę zdobył Battlefield dzięki mnie, dzięki Electronic Arts, także winszuję.
cofnijcie się po prostu do podcastu z poprzedniego odcinka 53 gramofonu, tam będziecie wszystko na temat Battlefielda
52.
53. Tam będziecie mieli wszystko na temat Battlefielda, co mogliśmy powiedzieć ciekawego. Dobrze, natomiast dlaczego mówimy o top 10 z Wielkiej Brytanii i dlaczego on tak dobrze się przekłada na Europę? Chociażby dlatego, że z bardziej wiarygodnych i innych źródeł z wyników sprzedaży bezpłatnie dostać się jakby nie da z innych krajów. Albo, znaczy da się, ale pewnie za jakieś większe sumy, tak? Natomiast dlaczego też UK się bardzo dobrze odbija też na wynikach sprzedaży w Polsce? No dlatego, że EA Polska ogłosił już pierwsze wyniki sprzedaży.
Tak, notka prasowa wyszła oficjalna. Naprawdę myślę, że ma się firma czym pochwalić. Jest to chyba największy sukces jak na razie w Polsce. Ja, poza Wiedźminem oczywiście, który tutaj ruszył Polaków i ich patriotyczne serca, ale słuchajcie, w niespełna 2 tygodnie w Polsce rozeszło się 66 tysięcy kopii gry. Myślę, że teraz już ta liczba przekroczyła 70 tysięcy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Czym oczywiście chwali się Electronic Arts i tutaj taka ciekawostka wprost z notki prasowej, mianowicie wynik finansowy uzyskany na otwarciu, czyli 7 milionów 180 tysięcy złotych, porównuje się do największych tak jakby sukcesów ogólnie w polskiej branży rozrywkowej, przyrównując do wyników takich filmów jak Bitwa Warszawska 1920 czy Kac Vegas w Bangkoku, które to filmy przebija ta gra, a wynikiem równa się, a nawet widzę jeden
przebija... Ja bym się pokusił, że nawet chyba pod względem fabularnym ich przebija.
No bo z pewnością.
Mimo bardzo słabiutkiego single player, tak jak wspomniałem się tydzień temu.
To, jednak fabuła bitwa, ma w sobie coś z Seagala starego.
To Bitwa Warszawska chyba ma jeszcze gorszą fabułę.
Ale słuchajcie, wynik finansowy stoi na równi z Piratami z Karaibów ostatnimi i z Harrym Potterem, co jest, no jednak daje trochę do myślenia. Wiadomo też, że no, jednak jeden bilet do kina nie kosztuje tyle, co jedna gra, ale to też jest zupełnie inne doświadczenie, ale nadal jest to jakaś taka podkategoria branży rozrywki ogólnie.
No tak, to jest jakby ten sam worek, jakby do którego się wrzuca...
Czy to kino, czy to muzyka, tak. Czy to gry, to jest jedno i to samo, tylko środek przekazu jest inny, ale myślę, że no możemy pogratulować Electronic Arts, Polska Electronic Arts światowemu sukcesu, który zdecydowanie osiągnęła firma.
Niemały w tym udział ma również to, że gra była przetłumaczona w całości na język polski.
Dosyć mięsiście była przetłumaczona, co wszyscy tak. Zwracają uwagę.
I bardzo chyba dobrze przetłumaczona, zresztą tam Rysław tłumaczył bardzo wiele tekstów.
Kto?
Rysław, możesz kojarzyć tego pana, on bardzo od wielu lat już tłumaczy, nie tylko, znaczy tłumaczy generalnie gry z angielskiego, tak?
A, Rysław, bo jak powiedziałeś Rysław, skojarzyłem to z mięsistym językiem, to od razu o Rychupei pomyślałem.
Nie, Rychupeja tutaj w ogóle nie wchodzi w tą grę.
Ludzie ulicy i
dobrze, i na koniec jeszcze zostawiamy sobie wiadomość odnośnie Androida i iOS-a. Czyli rynek przenośnych gier, przenośnych konsol, poniekąd można to tak zakwalifikować. No i co tam Zbysiu słychać pod tym względem w Stanach Zjednoczonych, bo to jest coś ciekawego, coś co może was zainteresować.
Mm-hmm. Mianowicie chodzi o kategorię gier mobilnych, gdzie mamy dane ostatnie z rynku USA, jak to wygląda na tym całym torcie, jak wygląda podział kawałków ciasta pomiędzy Androida, iOS i w porównaniu z DS-em i PSP. I tak jak w 2009 Android i iOS trzymały jedynie 19% tej podbranży, tak w tej chwili jest to już, słuchajcie, 58% całego... Tak, 58% całego tego rynku, gdzie sam DS posiada 36%, ale jednak skok jest niesamowity. No, tak jak mówię, no 19% było 2 lata temu, a teraz to już jest 58%, czyli tak jakby
Wyraźny trend.
Platformy mobilne i to trzeba zaznaczyć, że telefony, no już wiadomo, te tablety to jest jakaś taka jakaś część, ale jednak głównie to się opiera
można
na zwykłych telefonach.
Można to zaliczyć spokojnie tablety też do tego sprzętu przenośnego, bo to jest ten jakby ten rodzaj. No i co? I teraz mamy ten trend, który idzie w stronę grania na telefonach, a nie na przeciętnych konsolach. I teraz słuchajcie, no co z PS Vita?
Co z PS Vita? Przeczytałem ostatnio, że Japończycy w ogóle nie są zainteresowani PS Vita i 3DS-em.
Ja jestem bardzo zmartwiony tym, co może się przydarzyć Sony i no... Może ich uratować tylko to, że rzeczywiście stawiają na graczy, te gry są dla graczy, a nie jakimiś tam grami do autobusu na 5 minut, tylko troszkę są bardziej rozwinięte.
Słuchaj, ale statystyki, które tutaj pokazaliśmy, wykazują ewidentnie tak jakby potrzeby konsumenta w tych czasach, prawda? To nie jest tak, że to jest stymulowane przez samych wydawców, ponieważ to my, konsumenci, wybieramy to, na czym chcemy grać, w co chcemy grać, ile i jak chcemy grać. I widać, że ewidentnie w tych czasach, kiedy to jeździ się z miejsca do miejsca i nie ma się czasu na stacjonarne granie, to człowiek woli mieć tego, no już tak powiem, iPhone'a, z którego może zadzwonić, wysłać SMS-a, jednocześnie pograć, ściągnąć sobie w autobusie grę nową, w drodze do szkoły, nie wiem, 45 minut, godzinę w korku stojąc, przejść wręcz jeden tytuł i zapomnieć o nim i ściągnąć w drodze powrotnej następny czy następnego dnia. Warto zauważyć, że w 2009 PSP trzymało w USA 11%, jeżeli chodzi o gry mobilne. W następnym roku to było 9%, a w tej chwili jest to już tylko i wyłącznie 6%, co daje pogląd na to, jak słabo trzyma się konsola Sony i no myślę, że łącząc do tego wyniki chociażby ze stacjonarnych konsol, gdzie jednak PS3 nie radzi sobie najlepiej, bo Xbox jest tam wiodącą konsolą, ale jednak sobie jakoś radzi, to nie wiem, łącząc to wszystko, to myślę, że Sony nie odniesie sukcesu z PS Vita. No tak, biorąc to wszystko na jakiś
może
taki chłopski rozum.
Zresztą patrząc już nawet po 3DS-ie, to jest troszeczkę takie, no jest to duży znak zapytania. Nie wiem, czy konsole przenośne w ogóle już nie odejdą powoli w niepamięć. I ich miejsce zastąpią te przenośne, wielofunkcyjne urządzenia, które nam dominują powoli na rynku. Znaczy zdobywają dominację. Dobra, jeżeli chodzi o liczby, cyfry i takie przebojowe jakieś listy. Jezu, dlaczego ja mówię, Zbigniew, dlaczego ja mówię lista przebojów? Weź ty mnie po prostu
na tym
razem uderz.
No bo to jest takie, co tydzień to robimy i to ewidentnie pokazuje, jakie gry są teraz takimi przebojami, hiciorami, co się sprzedaje.
Okej, dobra.
To co wiesz, schodzi w sklepach, także może, jest to jakaś lista przebojów.
Może za tydzień się ogarnę, wymyślimy coś lepszego. Żeby nie było, że w naszej audycji nie ma gitar.
Tak, to dzisiaj ja tutaj przoduję jak na razie w muzyce. Oczywiście mi zawdzięczacie tę świetną muzykę, jak od początku leci. No przyznaj, że dobre kawałki lecą. Trochę old schoolu, trochę wręcz vintage. Tutaj nowa Metallica, którą wiele osób gardzi, ale jednak twierdzę, że Ain't My Bitch, które właśnie poleciało, to jest jeden z ich najlepszych utworów. Totalna energia, nawet mimo tego, że już wtedy nie mieli
włosów. Ja też tak uważam, że to jest jeden z najlepszych utworów Metalliki. Chyba tak uważam. Dobra, nieważne.
Śmieszny Grzesiu.
Dobrze, słuchajcie, przejdziemy teraz do ważnych dosyć, znaczy może nie...
Bardzo ważnych.
Na przykład dla takiego Zbigniewa są to bardzo ważne, jest to bardzo ważne wydarzenie. Ja uważam, że w rynku jakimś tam elektronicznej rozrywki, czy w ogóle gier, zdobywa na renomie i na popularności, głównie ze względu na chyba ilość transmisji internetowych i telewizyjnych, jakie impreza ta obsługuje w ciągu swojego jakby...
Dobra, Grzegorzu, bo słuchacze nie wiedzą prawdopodobnie, o czym mówimy.
Spike Video Games Awards.
Tak, oczywiście jak co roku mamy swoje, myślę, że można to nazwać wręcz gierkowymi Oscarami. Gala wręczenia nagród wydawcom, grom, cholera, wszystkiemu, naście różnych kategorii, czy nie kilkadziesiąt. Nieważne, nie będziemy teraz mówić o tym, w jakich kategoriach kto jest nominowany. Prawie nie będziemy mówić. W związku z tym wydarzeniem, już pamiętam, że co roku, w zeszłym roku coś ważnego się tam działo w kwestii zapowiedzi nowych tytułów. Tymczasem w ostatnim czasie pojawiły się informacje odnośnie bardzo świeżych tytułów, mianowicie BioWare parę dni temu pokazało jakąś zajawkę, jakiś jeden obrazek jakiegoś swego rzekomo nowego tytułu, który ma być ogłoszony właśnie 10 grudnia na Spike Video Games Awards. Tworzy go nowe studio EA i, że tak powiem, nikt nie wie, co to jest.
Znaczy nowy tytuł to... Nie, znaczy nowy tytuł to rozumiem tutaj... pod pojęciem, że nie będzie to ani Mass Effect, od BioWare, ani...
No nie, mówimy tu o nowej marce. Ani Dragon Age,
ani ten... Tak.
Ani Baldur's Gate, słuchajcie, zakładam z góry, że to nie będzie na pewno Baldur's Gate, albo Icewind Dale, albo coś tam, Lionheart. Cholera wie, to będzie coś nowego, mam nadzieję, ponieważ trochę się BioWare zapętliło, bo dostajemy w sumie od dobrych kilku lat ciągle to samo.
Nowe cyferki tylko dorabiane są do tych dwóch
dokładnie
pozycji BioWare. No i fajnie by było zobaczyć coś od nich ciekawego, ale jest oprócz tych wszystkich nagród, które zostały przyznane za rok 2011 dla gier.
Zaraz powiemy o tych grach.
Mamy również zapowiedzi, no i ten BioWare, i mamy również zapowiedź kolejnego hitu właściwie.
Alan Wake?
Można tak powiedzieć, tak?
No, znaczy tak. Alan Wake, od razu powiem, chodzi o kolejną grę studia Remedy. Pierwsza część oczywiście absolutnie świetnie przyjęta przez krytyków, przez recenzentów, również przez graczy. Niestety dobrze się nie sprzedała, co od samego początku już po rozpoczęciu sprzedaży źle wróżyło tej marce. Pamiętam, że wręcz była jakaś zadyma z tym, że miało wyjść jakieś 6 DLC, dodatkowych odcinków. Skończyło się chyba na jednym, czy w ogóle? Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie... No...
Tak, The Writer chyba był tam, pisarz.
Tak, ale dodatek. Remedy nie spełniło swojego planu, który miało w stosunku do tej gry, ale również całkiem niedawno pokazały się jakieś pierwsze minimalne informacje w temacie nowego Alan Wake'a. Alan Wake Night Springs, bo tak ma się nazywać ta gra, będzie samodzielnym tytułem dostępnym w cyfrowej dystrybucji na usłudze Xbox Live do ściągnięcia. Pojawił się pierwszy screen, w którym nie jest za dużo pokazany. Znowu widzimy naszego wielbionego Alana z latareczką nieodłączną i jakimś pistoletem do gwoździ.
Wydawało mi się, że na tym screenie on wyglądał zupełnie inaczej i zupełnie nie jak Alan Wake, ten taki w marynarce, tylko w jakiejś takiej kurteczce kolorowej.
Znaczy, flanelowa koszula.
Tak jakby zmienił się w ogóle klimat Alana z takiego thrilleru, troszeczkę horroru na jakąś taką, może bardziej grę akcji.
Wiesz co, ja ci powiem, że pomyślałem sobie wręcz, że może Alan Wake przyjmie formę takiego bardziej Dead Rising, ale nie chcę tworzyć jakichś domysłów, ponieważ przyznam się, mimo że miałem już grę przed premierą rok temu w maju, to nie przeszedłem jej, nawet nie pamiętam dlaczego, ale myślę, że może to być związane z fabułą, może Alan Wake wyleczył się czasowo ze swoich problemów, osiadł gdzieś i niestety upiory przeszłości zaczęły go ścigać, może musiał ponownie sięgnąć po broń i w tym przypadku nie po pistolet, strzelbę, tylko po to, co miał pod ręką, może zostanie to jakoś wykorzystane w gameplayu.
No nic, no przekonamy się, tak?
Mam więcej, nadzieję, że... więcej na Spike Video Games Awards się dowiemy.
Dokładnie, ale to nie jedyna i nie ostatnia z zapowiedzi, jakie szykują się na Spike Video Games Awards 2011. Mamy również najsłynniejszego chyba japońskiego twórcę, Hideo Kojima, który pokaże...
Odkryje wszystkie karty.
Co może pokazać Hideo Kojima? Tak się zastanawiam.
No nie nowe Pokémony, od razu zaspoiluję. Chodzi oczywiście o nowy Metal Gear Solid, aczkolwiek też nie takie nowe, bo ta gra została zapowiedziana, popraw mnie jeśli się mylę, ale jakieś 2 lata temu.
No co najmniej rok, na E3 chyba debiutowała, jeżeli chodzi o taki pokaz przedpremierowy, no bo tak to trzeba było nazwać, krótki filmik pokazujący, jak można wykorzystać kontrolery ruchowe, cięcie arbuzów na stoisku, coś w tym stylu, jeżeli pamiętacie ten taki krótki trailer.
Ja pamiętam.
Ładnie się to prezentowało graficznie.
To był Raiden walczący z jakimś przeciwnikiem.
Z robotami najpierw się walczył, a później pokazany kawałek gameplayu, gdzie on ciął owoce, zupełnie jak we Fruit Ninja. I zastanawiam się, w którą stronę ta gra miałaby pójść, no bo tak, Metal Gear Solid to zupełnie jakby inne klimaty.
Ja podejrzewam, że to było tak, że ta gra wstępnie miała się koncentrować na Raidenie, miała być jakieś historie, ale być może po wydaniu jakiegoś Risinga, po jakichś przetasowania w Konami, może w ogóle zmienił się koncept tego tytułu, może pod wpływem manii na kontrolery ruchowe, szczególnie Kinecta, może coś się zmieniło w kwestii gameplayowej.
Właśnie... Znaczy ja podejrzewam, że on był w ogóle z góry planowany na kontrolery ruchowe, tylko że coś musiało pójść nie tak w trybie tym, w procesie deweloperskim, bo no, jak już od tamtego pokazu właściwie nic konkretnego Hideo Kojima nam nie zaprezentował.
Absolutnie
i czekamy teraz na Spike Video Games Awards, bo tam prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej na temat Metal Gear Solid Rising. No i co jeszcze zostało nam? Jeszcze jedna
oczywiście nagrody. Tutaj poznaliśmy pierwsze nominowane tytuły do dwóch kategorii, mianowicie Game of the Year oraz Most Anticipated, czyli gra roku i najbardziej oczekiwany tytuł. I tutaj nie ma zdziwienia, jeżeli chodzi o listę tych tytułów. Mianowicie jest to The Elder Scrolls 5 Skyrim, Uncharted 3 Drake's Deception, Batman Arkham City, Portal 2, The Legend of Zelda Skyward Sword, Halo 4, The Last Guardian, Diablo 3, Bioshock Infinite i Mass Effect 3.
No trzeba zaznaczyć, że to są najbardziej wyczekiwane premiery, tak, roku.
Znaczy połowa z nich to już gry, które wyszły, a połowa...
To gry, które nie wyjdą nawet, bym powiedział, bo ja mam pewne zastrzeżenie, jeżeli chodzi o The Last Guardian, czy wyjdzie w tym roku. Mam pewne zastrzeżenie, jeżeli chodzi o Diablo.
To chodzi o gry, które w tej chwili są najbardziej oczekiwane. To nie chodzi o gry, które są oczekiwane na ten rok, tylko ogólnie to, czym się jara teraz taki przeciętny gracz, prawda?
No dobra, no bo tak, to jest takie troszeczkę dziwna kategoria, w której część z gier już niektórzy będą mieli pokończoną, tak, jakby tutaj. Takie Uncharted myślę, że bardzo dużo osób już skończyło, jest na tej liście. Arkham City, Batmana również na przykład tutaj skończono, natomiast tytuły, które nas czekają w przyszłym roku, to jest duża rozpiętość, jakby nie wiem, jak sklasyfikować tą kategorię. Dziwna jest to kategoria według mnie. No dobrze, dziwne jest również to w Spike Video Games Awards, że impreza ma miejsce 10 grudnia, tak? Ja myślę, że powiemy sobie szerzej na początku grudnia, jeżeli chodzi o tą imprezę.
No i myślę, że przed tym też jeszcze się ukażą kolejne informacje i będzie co o czym
mówić. Będzie na pewno
mówić.
Gorące, bo akurat premier w tym okresie będzie troszeczkę mniej przed samymi świętami, a więcej takich zajawkowych informacji na temat nowych produkcji. Natomiast dziwi mnie to ta data, bo pamiętam, że rok temu, jak ogłaszali te najlepsze tytuły 2010 roku, to tam przypominam, że wygrał Red Dead Redemption za najlepszy tytuł, co zresztą nikogo nie dziwiło specjalnie. Natomiast to była jeszcze data taka, gdzie Gran Turismo 5 się nie pokazało, bo ono wyszło 20 któregoś chyba grudnia. I tutaj jakby było wykluczone z tej rywalizacji.
Dobrze, że w ogóle wyszło.
A z drugiej strony wykluczone było z tamtej rywalizacji, natomiast tutaj nie wiem, czy będzie gdziekolwiek nominowane w 2011 roku. Więc no, dziwna sytuacja. Powinni to chyba robić jednak w styczniu. No, to jest taka moja mała dygresja. Czy coś jeszcze mamy o Spike Video Games Awards?
Nie, to jest wszystko w tym temacie na dzień dzisiejszy.
No i bardzo dobrze. Oni tutaj tak strasznie zawodzą, nie? W tym końcówce tego utworu.
Znaczy, to on zawodzi akurat. Ten Axl Rose, przypominam, człowiek, legenda w sumie w muzyce rockowej, w hard rocku, to lata 90. przypominam. Takie hity jak November Rain i tak dalej.
Mi się jakoś źle kojarzy. Jedyne pozytywne skojarzenie, jakie mam z tym zespołem, to Burnout Paradise.
Paradise City, no wiadomo, każdy to zna. Każdy to nucił w życiu, słuchał, machał do tego głową. Tak, zgadzam się.
Słuchajcie, zaczynamy drugą godzinę 54. gramofonu w Radiu BMW FM, czyli wszystko, co się tyczy gier i elektronicznej rozrywki, znajdziecie w tym właśnie programie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje w Microsoftie i generalnie jeżeli chodzi o konsole Xbox 360, wszystkie usługi, które są z nią związane, to właśnie w tym momencie postaram się to jakoś sklecić w jedną całość i wam zaprezentować.
Tak, ponieważ jak już na wstępie powiedziałem, jutro jest dzień, kiedy to mija rok od wystartowania sprzedaży Kinecta. Kinecta znanego wcześniej jako Project NATO. Coś, co było dla ludzi nie do pomyślenia na początku. Wielu ludzi śmiało się wręcz z tego, szczególnie hardkorowi gracze, to miało się nie sprzedać. Pamiętam moment...
I wiesz, do tej pory się śmieją.
Śmieją się, oczywiście.
Nawet my tutaj w audycji nie raz już...
Nie, ale my się nie śmiejemy ze sprzętu, Grzesiu, my się śmiejemy z tytułów. Ale
tak, no,
okay. Ja pamiętam, to już tak przejdę do konkretnych momentów historii, legendarny z wielu powodów oczywiście, o których nie wspomnę, Fun Day w 2010 roku, w zeszłym roku, pamiętam. Mm-hmm. Event, na którym można było osobiście sprawdzić Kinecta, pamiętam. Pierwszy raz wtedy grałem na Kinectie. Ponton, Kinect Adventures. Słuchaj, wrażenia niesamowite, pamiętam. Ale nie, jednak wrażenia mieszane, chociażby z tego względu, że sprzęt się ciągle zawieszał, z detekcją ruchów miał problem. I przede wszystkim wtedy też poszła informacja w tych okolicach o cenie Kinecta, czyli to było 599 zł, 695, 599 chyba, mhm. 649, o. I pamiętam wtedy komentarze ludzi na tej imprezie, że to się nie sprzeda do Kuby Mirskiego, człowieka, który zarządza marketingiem Xboxa 360 w Polsce. Kuba, co wy robicie? Strzelacie sobie w stopę. To się nie sprzeda. Ludzie odwrócą się, Xbox przestanie się sprzedawać. O Jezus Maria,
córko. Xbox do czasu premiery Kinecta był cały czas kojarzony jednak z graczami hardkorowymi
i przede wszystkim z piractwem. Tu warto zaznaczyć, Xbox to była konsola, gdzie, to jest w ogóle zabawne, sprzedawała się konsola w jakichś tam ilościach mniejszych, większych, ale gry się w ogóle nie sprzedawały, co nie dziwiło ludzi, ponieważ mentalność jaka była, taka była, gracze docelowi konsoli to byli ludzie, jacy byli, czyli każdy praktycznie mógł sobie w domowych warunkach przerobić konsolę.
Zupełnie jak z Nintendo 3DS, powiem ci szczerze, bo ostatnio tak wtrącę się. W Japonii zaczęła się sprzedawać ta konsola, natomiast w stosunku 2:1, tak? Na dwie konsole każdy kupił jedną grę.
No tak, to jest właśnie ten problem. I niestety, mentalność Polaków jaka była, taka była. Ale tak, przyszedł Kinect, kontroler ruchu, sprzęt co najmniej, myślę, lifestyle'owy, coś, co jest w stanie posłużyć nie tylko do grania, ale także do
robienia zdjęć beznadziejnej jakości.
Zdjęć jak zdjęć. Mówię tutaj nie do grania w takim sensie, że to nie jest coś, na czym tylko celujemy i strzelamy, ale jednocześnie możemy tego użyć jako do treningu siłowego, prawda, do ćwiczeń. Pamiętam moje chwile spędzone z Kinectem, chociażby z Your Shape'em i z Tai Chi, relaksujące ćwiczenia przed snem.
Ja jakoś nie wsiąkłem w te klimaty, ale mam też swoich kilku faworytów, jeżeli chodzi o Xbox, o Kinecta, tak, generalnie. Dobrze, czyli co, Kinect mamy już na rynku...
Rok.
No i szczerze mówiąc, tych tytułów, które by były jakoś tam godne uwagi, to ja w portfolio takim Kinectowym mogę z czystym sumieniem wam polecić dwa, Fruit Ninja i Child of Eden.
No i nie grałeś prawdopodobnie, albo grałeś chwilę w Dance Central, które jest też niesamowitym tytułem.
No tak, grałem chwilę owszem, ale to jest tytuł, który jakoś mnie nie pochłonął. Może za mało imprezuje, nie wiem, ciężko powiedzieć.
No to jest kwestia tego, czy czujesz przede wszystkim muzykę, która jest tam podana i przede wszystkim, czy chce ci się tańczyć, bo to jest już gra, która wymaga jednak więcej ruchów niż Child of Eden, chociażby wspomniany przez ciebie. Tutaj jednak trzeba się ruszać całym ciałem, powtarzać ruchy, które są wykonywane przez naszą postać na ekranie, naszego tancerza. Ale to jest zdecydowanie tytuł, jeden z najbardziej promowanych tytułów w kwestii tego sprzętu. Przypominam, teraz druga część wyszła, ale mówisz, że tytuły. Ja nadal uważam, że gry pokroju Kinect Adventure czy Kinect Sports to również są bardzo dobre tytuły. One nie pokazały klasy samej w sobie, tak jak tytuły Ubisoftu chociażby już na starcie. Miały problemy tam ze szczytywaniem ruchów, z jakimś opóźnieniem, ale nadal myślę, ludzie są w stanie się bardzo dobrze bawić przy tych tytułach. Przypominam, że jednak...
No tak, myślę, że
jednak
ludzie...
To jest sprzęt bardzo intuicyjny, stary, włączasz grę, uruchamiasz ją, podchodzi druga osoba, automatycznie ją Kinect szczytuje, dołącza się do zabawy. No myślę, że na imprezy i tego typu spotkania albo z rodzeństwem, czy z kimś tam zagrać sobie, to jest świetna sprawa.
No mimo wszystko, że te wszystkie takie baty i złe słowa pod kierunkiem Kinecta cały czas padały z fachowej branży konsolowej, komputerowej, na blogach i od strony jakby graczy bardziej wkręconych w same gry, to sam sprzęt sprzedał się świetnie, jak się okazało. Także chyba to jako marketingowo można to zaliczyć jako sukces. Myślę, że Xbox w tym momencie grupuje, znaczy nawet nie grupuje, a zrzesza, o tak, fanów nie tylko takich gierkorowych jak Modern Warfare czy tam Mass Effect, tak, czy Battlefield, ale również tych takich ludzi, którzy nie mają jakby chęci.
To jest sprzęt, który jest w stanie ściągnąć właśnie do grania osoby, które nie są związane z grami bezpośrednio,
tak,
które są znajomymi tych graczy, prawda? Oni, bo wcześniej było tak, że nie miałeś jak wciągnąć swoich znajomych w granie jakkolwiek raczej. No gry muzyczne i, tak, i te klimaty dawały radę, ale to jednak trzeba było się nauczyć obsługi kontrolera, jakiejś koordynacji, a tymczasem pokazujesz ludziom sprzęt, gdzie oni nie muszą nic trzymać w łapie. Jedyne, co muszą robić, to co każdy praktycznie potrafi, o ile nie posiada jakiejś ciężkiej choroby neurologicznej, to ruch, prawda? Ruch, jaki jest, każdy widzi, każdy potrafi to robić, to co się dzieje na ekranie, to jakie proste komendy wydaje ci konsola. I ja uważam, że na tym polu świetnie się sprawdził Kinect.
Tak, tak jak
powiedziałem. Przy promocji gamingu.
Dokładnie. Marketingowy sukces i propagowanie gier wśród ludzi, którzy na co dzień nie grają. I to jest sukces na pewno.
I przede wszystkim grania, już nie jako siedzenia w kanapie, fotelu, jako zgarbiony nastolatek, tylko wiesz, człowiek, który po prostu włącza sobie na 5 minut, żeby poskakać przy konsoli i wyjść do pracy, albo położyć się spać, biorąc prysznic. A jeżeli mówimy o marketingu, to w Polsce chociażby bardzo dobrze to wygląda. Ja zauważyłem naprawdę pozytywną zmianę. Sami ludzie w Microsoftie są po prostu zadowoleni tym, co się dzieje. Kinect to jeździ po imprezach jakichś firmowych, niefirmowych, pokazuje się na wielu eventach, jakieś są konkursy robione, pamiętam Nowotel robił jakiś konkurs, gdzie można było wygrać właśnie pobyt w ich hotelu, jakiś tam super high life i tak dalej. Mhm. Jest wiele, wiele miejsc, gdzie można pograć na Kinectie, na targach, co większych imprezach z elektroniką, czy choćby z grami, pojawia się Microsoft ze swoim Kinectem. I przede wszystkim promocja, która trafiła do takich mainstreamowych mediów, chociaż pamiętam Justynę Steczkowską, która była ambasadorką Kinecta na początku.
Coś z ambasadorką, jak to brzmi do mnie. To znaczy tak, chyba by tam coś prezentowała ze swoją córką,
ja pamiętam,
synem, bo nie wiem.
Byłem na imprezie, na której to siedziało w Kapitolu Warszawskim i tak, to trafiło do mainstreamowych mediów. Poza tym to, co się stało, czyli mówiliśmy, że wcześniej Xbox się nie sprzedawał w Polsce z grami, a ostatnie dane mówią nam, że teraz jest tak, że Xbox się sprzedaje łącznie z Kinectem i gry się sprzedają. Już nie mówiąc o... Gry się sprzedają już jako tako, zaczęły się sprzedawać te dla hardkorowców, ale przede wszystkim przychodzi partia gier na Kinecta i ona wychodzi, prawda? Jest taki płynny biznes z tego powstał, który nareszcie przynosi Microsoftowi jakieś pieniądze i daje jakiś powód do dumy, że kampania reklamowa, jak jedna, druga, trzecia, dziesiąta, odniosły efekt, albo chociażby ostatnie reklamy Netii. Nie wiem, czy kojarzysz, gdzie...
Tak, kojarzę.
Gdzie jest pokazane, że można kupić, dostać Kinecta i są te osoby grające na wyimaginowanych instrumentach.
Tak. Jest to fajnie przedstawione. No i to też po części każe Microsoftowi skupić się, wytężyć szare komórki i myśleć już troszeczkę bardziej do przodu i powolutku planować nową konsolę. Nie odbije się to bez echa w świadku blogerów i generalnie ludzi, którzy się interesują grami, ponieważ no, już jakieś tam pierwsze przecieki są. A wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak plotki bez pokrycia, tak?
Każda
plotka gdzieś tam ma jakieś ziarnko prawny. No i tutaj Xbox, czy też lub, jak to ładnie wyciekło, jest tutaj pretendentem do następcy Xboxa. Wiesz co, ja bym chciał, żeby to już był przyszły rok, ale z tego, co tutaj piszą wszyscy spekulanci, wychodzi na to, że to może być 2013 albo nawet 2014 rok. Powiemy o tych plotkach dosłownie dwa zdania, bo to nie jest nic godnego specjalnie uwagi. Warto wspomnieć tylko tyle, że nad nową konsolą Microsoft już na pewno pracuje i będzie prawdopodobnie oparta na zmodyfikowanym Windowsie 9.
Tak, czyli to będzie kolejny sprzęt należący do rodziny systemu, znaczy urządzeń Microsoftu, które są ze sobą i żyją w jakiejś harmonii, czyli no chociażby to, że już software development kity Kinecta na Windowsa weszły do kolejnej fazy procesu deweloperskiego, to już daje znak, że coś jest na rzeczy.
Tak, no i oczywiście zapomnieliśmy powiedzieć, na pewno będzie kompatybilny z Kinectem.
Tak, Windows, Xbox, nie wiem, czy Windows Phony będą jakoś kompatybilne, może to
Może nie tyle z Kinectem, ale na pewno z całym systemem. Zresztą warto wspomnieć też, i to kolejny jakby punkt, który chcielibyśmy zahaczyć tutaj, Xbox.com, które również się będzie zmieniało w bardziej społecznościową stronę.
Tak, czyli te znane chociażby z Facebooka po ostatnich update'ach tickery, czyli tam panel pokazujący aktywność znajomych, to również pojawi się w jakiejś formie na Xbox.com. Będziemy mogli niedługo po starcie nowej strony tworzyć ja po polsku to przetłumaczyłem jako czy to jest beacons, czyli ja bym to uznałem za jakieś sygnały.
Szukałem tłumaczenia tego
znaczenia. Beacon to jest chociażby, tak jak miałeś w Władcy Pierścieni, jak zapalili te kolejne ogniska, to było the beacons are burning, czyli to są takie, wiesz...
Checkpointy.
No coś takiego, taki sygnał, że coś tu się dzieje i będziemy mogli dawać takimi sygnałami znajomym znać, że oznaczać tak tym beaconami tytuły,
w które
chcemy grać. Będziemy określać tryby, mapy, coś tam.
Porę dnia, kiedy możemy grać i w ten sposób będziemy mogli się jakby łączyć z naszymi znajomymi i wspólnie przeżywać kolejne multiplayerowe potyczki, tak?
Tak, i wszystko to z poziomu właśnie strony Xbox.com będzie można robić.
Właśnie, cała ta ewolucja, czy nowa wersja strony Xbox.com ma już pojawić się na dniach, to jest ciekawe i myślę, że przyjrzymy się jej bliżej. Coś jeszcze tutaj ważnego, jeżeli chodzi o Xbox.com chyba?
Nie, to już coś, co nas nie interesuje, czyli wypożyczanie z poziomu strony filmów z katalogu Zoom. I jest ta strona jeszcze
niedostępna u nas.
Tak, jest tam jeszcze miejsce na nowe usługi, które jeszcze nie są nam znane.
Myślę, że więcej powiemy, jak już wejdzie w życie ta cała usługa Xbox i sam Microsoft, widzę, że idzie bardziej w stronę, w tym momencie obrał kierunek społeczność, tak? Chce być portalem społecznościowym.
Tak jak wszystko.
Chce dawać ludziom wszystkie gadżety, które służą integrowaniu się.
Dokładnie.
Bez wychodzenia z domu, co ważne. I co troszeczkę smutne z drugiej strony. Dobra, muzyka. Running off over next door's got him before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle him good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, we'll blood run down the face of a boy bewildered and scorn. Will you find yourself in a skirmish, will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway, cause we love a bit of trouble. Rozmawiamy sobie o grach komputerowych, konsolowych.
Wszystko jedno.
Możecie nawet pisać o planszówkach, jeżeli coś tam ostatnio ogarnęliście. Natomiast my sobie powiemy teraz o jednej bardzo ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o użytkowników PlayStation Network. Jest to niestety przykra wiadomość, bo znaczy przykra jak przykra dla tych, którzy w ogóle korzystali z takiej opcji. Już mówię, o co chodzi. Sony ukróciło proceder, a właściwie jeszcze tego nie zrobiło, ale ma to w planach. Kupna, bardzo popularne kupna tytułów na PlayStation Network
grupowe
za 1/5 ceny, czyli tak zwane kupna grupowe. Wiadomo, że kupno jednego tytułu na PlayStation Network można było później ściągnąć na 5 innych konsolach, zarejestrować to na 5 innych konsolach i sobie ściągnąć. I w ten sposób ludzie kupowali gry po prostu dzieląc się kosztami na 5, tak? Wychodziły naprawdę bardzo, bardzo małe sumy.
Za kilka złotych.
Dokładnie, kilkanaście złotych miałeś nową grę. Jeżeli, znaczy pod warunkiem oczywiście, że pojawiła się na PlayStation Network, tak na przykład w bardzo wielu przypadkach było z Battlefieldem III. Przecież ta gra pokazała się od razu na premierze na PlayStation Network. Co prawda wygórowana cena jak zwykle w dystrybucji cyfrowej, z tego się zawsze śmiejemy, bo to niby miało być udogodnienie, a wcale tak nie jest. Natomiast dzięki temu, że można grę zarejestrować na 5 konsolach, koszty dzielą się na 5 i w tym momencie wychodziło bardzo tanio. PlayStation do tej pory nie miało żadnych zarzutów i żadnych jakby tutaj obostrzeń wobec takiego rodzaju kupna. Nawet właściwie swojego czasu gdzieś tam się jakby świadomi tego zachęcali graczy do kupowania, żeby jak najbardziej kupowali, dzielili się swoimi grami. Natomiast ostatnio zmienili zupełnie zdanie i teraz, moi drodzy, uwaga. Jeżeli macie konto PlayStation Network i chcecie jeszcze skorzystać z tej, jakby nie patrzeć, promocji dosyć korzystnej, to zaopatrzcie się przed 18 listopada, ponieważ po 18 listopada wszystkie gry, które kupicie na PlayStation Network, będziecie mogli przepisać tylko na jedną konsolę dodatkową, więc razem dwie, tak? Żeby nie było nieścisłości. Koszta w tym momencie można podzielić siłą rzeczy tylko na dwa. I tak to jest dobra oferta dla tych, którzy się zaopatrzają w PlayStation Network w pełne tytuły. Nie mają potrzeby posiadania gry na półce, wąchania płyty i rozpakowywania folii z opakowania. No to tyle, jeżeli chodzi o moje takie uwagi do użytkowników konsoli PlayStation.
Nie wiem, czy przyznawać się, ale ja kiedyś z tego korzystałem. Przez krótki okres.
No wiesz, to wszystko jest legalne generalnie, jak nie patrzycie, Sony udostępnia ci takie środki, tylko jakby nie, myślę, że taki Anglik czy Francuz na to by raczej nie wpadł.
No
myślę,
to Polacy, wiadomo.
Domena polskiego społeczeństwa.
Wszędzie szukanie oszczędności.
Chociaż prawdopodobnie, skoro Sony się do tego przyczepiło, to myślę, że to się rozpowszechniło na tak dużą skalę, że rzeczywiście trzeba było tutaj zainterweniować.
Ale ja pamiętam ustawianie się na forum PSX Extreme właśnie na grupowe kupno jakiejś gry, nie wiem, za 100 zł, ogarnianie 5 osób tutaj, słuchajcie, zbijamy się na konto jednego typa, który ma kartę kredytową, tak, już szok, on ma kartę kredytową, później ściąganie tego właśnie, logowanie się na dane stworzone konto i tak dalej, i tak dalej. No jednak ta satysfakcja, że cholera, zapłaciłem 1/5 ceny za tytuł, ja cię kręcę, ale opór.
Za pełną wartość trzeba zaznaczyć tytuł.
Tak, absolutnie. Żadnych ograniczeń funkcjonalności nie było. Aczkolwiek chyba były ze dwa tytuły, które miały z tym problem. Chyba Gran Turismo coś w tym temacie jakoś zamieszało. Coś mi świta, tak jak przez mgłę. Mhm. Ale do zdecydowanej masakrycznej większości tytułów absolutnie można było zastosować ten myk i no, wychodziło się zdecydowanie na plus. Za cenę jednej gry można było kupić 5, tak na chłopski rozum biorąc, albo masę jakichś tam arkadówek z PlayStation Network i pełną grę i człowiek wychodził z tego wirtualnego sklepu zadowolony.
Tak. No i niestety to się zmieni od 18. Dobrze.
Na szczęście, ja bym rzekł.
Na szczęście dla Sony, niestety dla użytkowników, którzy korzystali jakby z tej możliwości. Co prawda premiery mamy już za sobą, jakby całą rozmowę o premierach by była w pierwszej godzinie, ale tutaj jeszcze warto wspomnieć, że Konami kilka dat premier swoich ujawniło na rok 2012. I mamy tutaj serię Silent Hill. Dla wszystkich fanów Silent Hilla jest to dosyć ważne, myślę.
Tak, tutaj szykuje się bardzo, bardzo silny od tej firmy pierwszy kwartał. Przypominam, że w ogóle zmienił się wydawca polski tytułów Konami. Od teraz będzie nim Galapagos Interactive, firma, która chyba 2 lata istnieje już w polskiej branży. Ona wydaje filmy, gry jakieś wydawała takie, no nazwijmy to...
Coraz częściej słyszę o tym wydawcy.
Tak, oni ostatnio wsławili się tym, że wydali Evolution Soccer 2012, chociażby właśnie już na nowej umowie z Konami i będą teraz chociażby wydawcami kolejnych Silent Hillów, a co szykuje Konami na początek roku? 24 styczeń to będzie dzień premiery Silent Hill HD Collection na Xbox 360 i PS3, czyli Silent Hill pierwszy, znaczy drugi i trzeci. Z tego co pamiętam, chyba tylko te dwa. Mhm. Czyli no myślę, że nie licząc jedynki, której tutaj nie ma, to a może będzie chociażby na PlayStation dodana, tak jak to jest z Metal Gear Solid, to myślę dostaniemy dwie najlepsze odsłony serii. Strasznie klimatyczne, szczególnie dwójka jest po prostu grą przepiękną, którą polecam sprawdzić każdemu graczowi. To jest niesamowity straszak, która nawet w dzisiejszych czasach będzie w stanie wrzucić wam nawet już nie tyle gęsią skórkę, co po prostu jakieś psychotyczne stany umysłowe, jeżeli w nocy będziecie w to grać. To jest naprawdę sprawdzone na sobie, gdzie nawet w środku dnia grałem w tę grę na PC, jeszcze wtedy pamiętam. I no, momentami się autentycznie bałem tego, bałem się iść do przodu, bałem się wszystkich odgłosów, które wydobywały się z głośników. I teraz, jeżeli już dostanę tę grę, czy to dostanę za darmo, czy kupię, na pewno ją będę miał w swojej bibliotece, to kilka wieczorów poświęcę na to, żeby kiedy już wszyscy będą spać, na kinie domowym sobie pograć w totalnej ciemności. Ale pomijając już, sorry, że za taką dygresję.
Rozmarzyłeś się trochę.
Silent Hill Book of Memories na PS Vita 22 lutego.
Tak, PS Vita. I to nie jest jedyny tytuł, który... Właśnie PS Vita, w przeciwieństwie do 3DS-a, muszę powiedzieć, to będzie też taka dygresja króciutka. Ma całkiem bogaty zestaw tytułów startowych i oprócz tego...
Nauczyli się na błędzie 3DS-a.
Dokładnie, oprócz tego, że tutaj mamy Silent Hilla. Book of Memories właściwie, no to prawda, jakaś będzie konwersja Silent Hilla, która pewnie będzie przystosowana specjalnie do konsol przenośnej Sony. Natomiast tutaj jest jeszcze na starcie Ridge Racer, bo to jest klasyk chyba, który zawsze towarzyszy premierze konsoli PlayStation. No ale wiesz, no, zawsze to jakieś zapewnienie zaplecza, tak? Dla ludzi, którzy no, chcą kupić jakąś grę na starcie, tak?
No pewnie nie, no Serial Ridge Racer na pewno ma swoich fanów, bo nadal się ukazuje to i to jest bezpośredni dowód na to, że jednak coś jest na rzeczy. Ale co?
Mamy kilka szczegółów odnośnie tej produkcji, no i tutaj myślę, że takim wartym wspomnienia szczegółem jest to, że w końcu tutaj jakieś rozwinięcie funkcji multiplayer, jeżeli chodzi o strefę online. Będzie można wykorzystywać sieć Wi-Fi i 3G podczas grania w ten tytuł i tutaj chodzi generalnie o osiąganie wyników innych i ściganie się z ich duchami, tak? Tak zwanymi duchami, no bo to są nasze przejazdy naszych rywali jakby. Także no, jakąś tam inicjatywę Sony wykazuje, wiadomo, że stara się jak może, żeby ten PS Vita się chociaż zwrócił.
No ale tak, kończąc dygresję i kończąc temat Konami, to trzecim tytułem, który dostaniemy w pierwszym kwartale 2012 roku będzie Silent Hill Downpour, który bez konkretnej daty, ale wiemy, że nadleci na nasze konsole Xbox 360 i PlayStation 3 już w marcu.
Tak, i to jest tytuł też, na który bardzo czekamy.
Tak.
W końcu jest szansa, że ten Silent Hill przełamie tą taką...
złą pasę, która jest obecna już od czwartej części, tak?
Tak, takiej obojętności, takiej niejakości i braku jakby wyrazu właśnie... w tych jakże zasłużonych i bardzo fajnych horrorach.
Bo powiem ci, że właśnie tak jak dwójka jeszcze bazowała na zwiedzaniu Silent Hill miasta, eksploracji ogólnej terenów, rozkminianiu, gdzie pójść, co gdzie użyć, tak już dalej gra poszła niestety bardziej w klimaty, no wręcz rzekłbym rezydentowe, gdzie walczyliśmy z przeciwnikami przez sporą część czasu i to już nie było fajne. To nie jest seria, która polega na walce, to jest jednak
tam
seria...
Tam jest budowanie klimatu, napięcia.
Tak, budowanie klimatu
i później rozładowanie go w odpowiednim momencie.
Konami się bawi graczem tak naprawdę, generując te wszystkie chore odgłosy. Muzykę, która też mimo swojej całej psychodelii obecnej w niej jest, no, piękna. I nawet niedawno wyszła kompilacja chyba ze wszystkich części Silent Hilla muzyki, którą wam polecam, jeżeli jesteście w stanie jakkolwiek to dorwać, ponieważ myślę, że no jeżeli jesteście prawdziwymi maniakami gier wideo, to powinniście mieć coś takiego w kolekcji.
To teraz zrobiłeś tutaj wyzwanie ostre.
Challenge accepted?
Tak. To tyle, jeżeli chodzi o Silent Hill. Dla wszystkich fanów Silent Hilla początek przyszłego roku będzie na pewno owocny. A teraz chwilka muzyki i wrócimy do was za momencik z kolejną porcją. To będzie tym razem Modern Warfare 3 i Battlefield 3. My natomiast przejdziemy teraz do dwóch jakby największych konkurentów i dwóch tytułów, które ze sobą toczą cały czas właściwie.
No, właściwie boje. Dopiero zaczęła się ta bezpośrednia wojna, czyli wojna na statystyki, wykresy, tabelki, liczby i przede wszystkim sprzedaż. Battlefield, jak widać, chociaż po dzisiejszym top 10 sprzedaje się nadal w Polsce, na świecie. Gra ma się dobrze, tak. Serwery w końcu stoją w miarę.
I działają. Dobrze, moi drodzy, ale więcej powiemy dzisiaj o Modern Warfare 3, bo swoją premierę miało wczoraj. Co ciekawe, prawdopodobnie wszyscy ci, którzy mieli okazję dostać grę przed premierą, byli tutaj ostrzeżeni przez Microsoft o tym, żeby nie uruchamiać gry przed oficjalną...
Online.
Tak, nie uruchamiać gry online przed oficjalną datą premiery, ponieważ mogą się pojawić jakieś problemy z ich kontem. Nie wiem, nie było żadnych chyba tutaj skarg zgłaszanych przez graczy, więc podejrzewam, że nic tak naprawdę tutaj większego się nie stało.
Bo przypominam, że tak w zeszłym roku i chyba 2 lata temu, nie wiem, czy 3 lata temu tak nie było, tutaj Activision groziło wręcz banami osobom, które
przedwcześnie będą... zaczną nabijać sobie punkty. No być może. Widocznie przywiązują do tego znacznie większą uwagę niż panowie z DICE, bo przed premierą Battlefielda 3 można było już grać kilka dni nawet. No ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że gra się pokazała na półkach. Bardzo wiele osób popędziło pewnie pierwszego dnia. Nie mamy jeszcze oficjalnych statystyk, jeżeli chodzi o sprzedaż. Myślę, że dopiero w przyszłym tygodniu, tak? Jeżeli będziemy tutaj mówili o wynikach jakichś takich konkretnych sprzedaży.
Czytałem wypowiedzi analityków i rzekomo przyzwyczajenie. Modern Warfare 3 miał się sprzedać w dniu premiery w 6 milionach kopii.
To byłby bardzo, bardzo duży zastrzyk.
To byłby naprawdę świetny wynik. Nie wiem, jak to wygląda na tle pozostałych części, ale zdecydowanie jest to czołówka, już na miarę Grand Theft Auto.
Tak, nie możemy zbyt wiele powiedzieć, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy. Możemy natomiast już powoli Wam zarysować oceny, jakie pokazują się na poszczególnych serwisach odnośnie Call of Duty Modern Warfare 3. I są to oceny bardzo wysokie. Jakby nie patrzeć, mamy tutaj 88, 90 w zależności od wersji konsoli. No, także porządna produkcja nam się szykuje. Kolejna strzelanka. Co ciekawe, oceny graczy są na poziomie 2-3.
Ale wiesz co, to jest akurat jakaś lipa, bo wczoraj nawet mój kumpel na Facebooku wrzucił link do Metacritic z Call of Duty Modern Warfare 3 i tam właśnie było tak pokazane, że chyba 98% recenzji z serwisów i mediów były pozytywne, jedna czy dwie jakieś mieszane, ale właśnie na kilkanaście pozytywnych od userów przypadało jakieś 120 negatywnych. Ja myślę, że to jest, wiesz, jak to Metacritic, tutaj każdy ma głos, jeżeli chodzi o userów, każdy może oddać swój głos, wydać ocenę. Myślę, że to po prostu była zorganizowana akcja hejterów Call of Duty.
Nie, po prostu ja myślę, że to jest taka tendencja. Zobacz, wszystkie tytuły, które mają jakieś oceny takie dosyć wysokie, jeżeli chodzi o serię Call of Duty, to od użytkowników mają te oceny no o kilkanaście, kilkadziesiąt punktów znacznie niższe. I tutaj wyjątkiem jest właściwie jedynie Call of Duty Modern Warfare. Tak, pierwsza część, która rzeczywiście poruszyła wszystkich wszystkimi.
No bo to
i
było coś nowego,
nową świeżość jakości. Rzeczywiście tutaj użytkownicy dali w okolicach 8,5-8, wystawili tam swoje taka jest średnia ocena od użytkowników. I to ma jakby przełożenie na to, jak postrzegają tą serię gracze. Dokładnie. Już widać, że ta średnia z każdą serią jakby się zmniejszała, no i tutaj mamy rzeczywiście jakby punkt taki, w którym od recenzentów są dobre oceny, bo to jest na pewno bardzo dobra gra, natomiast użytkownicy i gracze jakby są powoli już znudzeni, no ale to nie nam to jakby oceniać, zobaczymy liczbę sprzedanych egzemplarzy.
Przede wszystkim to, że się czyta naprawdę często opinie, że to jest po prostu pełno wydany w formie pełnoprawnej gry jeden duży map pack za regularną cenę.
Dokładnie, bo tutaj od wielu części jest główny zarzut do Modern Warfare, znaczy w ogóle do Call of Duty, że tutaj niewiele się tak naprawdę z części na część zmienia. I właściwie można by było wydawać non-stop, wydać właściwie jedną część i do tej części wydawać map packi. I to by się też bardzo dobrze sprzedawało. I tu jest chociażby mamy dowód na to, bo tutaj Bobby Kotick zaprezentował sprzedaż map packów, czyli tych dodatków DLC do Call of Duty Black Ops i jest to wielkość 20 milionów map packów, więc bardzo dużo moim zdaniem.
A przy tym należy zaznaczyć, że dzisiaj też czytałem o tym, że około 15 milionów sprzedało się kopii samego Black Ops, co jest też dobrym wynikiem.
Dzisiaj mamy bardzo dużo liczb i cyfr. No ale takie to po prostu są, takie są ciekawostki w dużej mierze opierają się na liczbach. No i słuchajcie, tutaj oczywiście w grę wchodzą wszystkie cztery dodatki do Black Opsów. Również tutaj zliczane były wszystkie konsole, wszystkie platformy, na których Modern Warfare, na których Call of Duty się pojawiło. Także no, mimo wszystko, robi to wrażenie, tak? 20 milionów, 15 milionów sprzedanych egzemplarzy, 20 milionów sprzedanych dodatków, tych modpacków do gier, no to są astronomiczne sumy, które ta gra zarobiła. Natomiast
no ciekaw jestem jak w tym wszystkim sprawdzi się chociażby Call of Duty Elite, które zamierzam naprawdę wrócę
właśnie,
do domu.
Jedyna nowość tak naprawdę to jest Call of Duty Elite.
Wrócę do domu, ściągnę, mam chyba w domu Black Ops od kumpla i sprawdzę jak to działa,
tak, możecie się spodziewać
w przyszłym tygodniu,
że coś więcej na ten temat powiemy. Ja mam nadzieję, że ta część chociaż single playerowa jako w jakiś sposób uda mi się ją skończyć i też zaprezentować Wam jakieś tutaj wrażenie w gramofonie odnośnie single playerowej wersji czy tam części gry Modern Warfare 3.
No tak, ale...
Coś jeszcze mamy
ciekawego. Ja bym mimo wszystko chętnie pograł chwilę chociażby w Modern Warfare czy online. Bo naoglądałem się cholera tych filmików, jak to wszystko wygląda. To jest wiesz, trochę porównywanie Call of Duty do Battlefielda to jest jak porównywanie FIFA Street do regularnej FIFA, jak dla mnie. Tutaj w Modern Warfare masz, wiesz, Uber, customizację, wszystkie jakieś te jak perki, nie perki, killstreaki, non-stop ci coś wyskakuje, jakieś cyferki i tak dalej.
Tam nie ma szans, żeby był jakiś moment przestoju, tam cały czas jest akcja, tak, tam ciągle, zarówno w single player,
ciągle
jak
bieganie,
player, tak?
A coś takiego to w Battlefieldzie spotkałem tylko przy Team Deathmatchu.
No tak, to jest taki odpowiednik, jakby
także,
powiedzmy leciutki.
Także no, mamy tutaj dynamicznego shootera i to chyba się podoba ludziom. Ludziom się nie podoba czajenie się pół godziny jako gdzieś tam we wzgórzach w Battlefieldzie, żeby nie dać się zastrzelić przez snajpera. Tylko
co tam...
mucka po prostu. To, co, jest,
może,
to, co się sprzedaje
może.
Zawsze. Strzelanie, odpadający tynk. Trochę dymu.
No, co wcale nie oznacza, tutaj nie daje wyznacznika jakości samej gry, bo to, że jest szybka, nie znaczy, że jest... Znaczy nie każdy lubi ten tryb rozgrywki, oczywiście. Dla każdego coś dobrego, tak? Tutaj klienci i gracze sobie zdecydują sami.
No myślę, że już w przyszłym tygodniu będą statystyki sprzedaży pierwszej i będzie,
jakieś tam pierwsze,
będzie już o czym rozmawiać.
Ja bym tutaj się za bardzo nie ekscytował, bo szczerze mówiąc, prawdę mówiąc, ja już wybrałem, a to jak się sprzedadzą te egzemplarze, to już powinno być bardziej w kwestii wydawców, znaczy to ich powinno bardziej obchodzić, a my możemy tutaj wspomnieć w ramach ciekawostki o tej sprzedaży, tak, za tydzień ewentualnie. Dobrze.
Pamiętajcie, że lepiej dla graczy Battlefieldowych, im więcej się sprzeda kopii Call of Duty, tym większe czystki się zrobią na serwerach Battlefielda.
Nie będzie lagów i tak dalej. Zależy, jaki macie
lepszy poziom.
Dobrze, moi drodzy, jeszcze dwa słowa, jeżeli chodzi o Battlefielda trzeciego, to przede wszystkim Back to Carcant, czyli nowe DLC, które się szykuje już powolutku. Taka szybka odpowiedź chłopaków z DICE na premierę Modern Warfare, można tak to określić właściwie. Wiemy tylko tyle, że będzie w grudniu i że będzie zawierała zestaw czterech przemodelowanych map, które właściwie już bardzo dobrze znamy z poprzednich Battlefieldów. Strike at Carcant, Gulf of Oman, Sharky, Półwysep Sharky, chyba tak jest, bo to jest nazwa własna. I to jest z Battlefielda drugiego, Wake Island również.
Z pierwszego Battlefielda.
Z Battlefielda 1942. Także cztery mapki.
1200 Microsoft Points.
Dla tych, którzy nie mają wersji gry takiej limitowanej, tak? Bo generalnie ten dodatek ma się pojawić, myślę, że większość ma tą wersję taką limitkę i wtedy mają oni za darmo ten dodatek. Natomiast reszta będzie musiała zapłacić 1200 Microsoft Points, bądź też na PlayStation Network.
Właśnie.
Odpowiednik tej ceny.
Czy ty masz limitkę?
Wiesz co, chyba nie. Nie wiem.
Bo ja wiem, że ja w pudełku...
Teraz troszeczkę żałuję, że nie mam. Ale...
Ja w pudełku od EA miałem tylko ulotkę tam z dodatkiem, znaczy z reklamą, tak. Jak to się nazywa? Back to Carcant.
Ja chyba też.
Żadnego kodu tam nie widziałem.
Ale powiem ci, że...
Nie, może to jakoś w tym kluczu, który mamy w tym online pasie, może coś tam jest zapisane, ale...
To się okaże. Miło by było, gdyby, bo jednak to są stare mapy, tak, i fajnie by było dostać je za darmo, no umówmy się, żebyśmy płacili znowu za te mapy, które już graliśmy kiedyś.
No tak jak te retro paki w Gears of War chociażby były.
Dokładnie, na tej samej zasadzie panowie przecież z... No z Gears of War, no.
Epic Games.
Epic Games, dzięki, zupełnie mi uciało z głowy. Przecież udostępnili nowy zestaw map dla Gears of War, tak? Za darmo, dla wszystkich.
To
tak?
Było w dwójce, pamiętam. Była ta zdrabka na retropach czy coś takiego i to już było, jak się kupowało grę. No, zdecydowanie fajnie by było, mam nadzieję, że tutaj DICE nie okaże się kolejnym Capcomem, który non-stop ten sam temat wałkuje w kółko i w kółko, czy tak jak Nintendo, tylko
dobrze.
Zaoferują za darmo.
My powiedzieliśmy już o Battlefieldzie bardzo dużo, ja mam nadzieję, że właściwie możemy się umówić tak. Do czasu premiery tego dodatku, jeżeli nie stanie się żadna katastrofa z serwerami Battlefielda, czy w ogóle z jakąś grą, że nie będzie można w nią grać, albo jakieś straszne bugi, czy tak dalej, to postaramy się już nie mówić za dużo o niej.
Okay.
Powiedzieliśmy naprawdę mnóstwo już rzeczy. I odsyłam was po prostu do naszych podcastów i tam możecie sobie przesłuchać wszystkie wiadomości tam są zawarte. Dobra, no, moi drodzy, króciutka przerwa muzyczna i wracamy w ostatnim wejściu. Dwie wiadomości, jeżeli chodzi o Nintendo. Nintendo w ogóle rzadko ostatnio mówimy, to może teraz troszeczkę nadgonimy. 10, czyli jutro, będzie miał miejsce update sklepu eShop, tak zwany sklep cyfrowy od Nintendo. I tutaj mamy trzy pozycje, które po prostu browa dla tego, kto wie cokolwiek na temat tych pozycji. Freak Forms Your Creation Alive. To jest jedna pozycja. Side Pocket. To jest druga pozycja i Aquarium of Luck to jest pozycja numer 3. Wszystkie dostępne za kilka funciaków, dosłownie 2, 3, tutaj 4,5 widzę, że Aquarium ma. Okej, okay. Słuchaj, w co ci ludzie mają grać na 3DS-ie?
Nie mam zielonego pojęcia. To z tego co patrzę, to ta konsola powinna mieć premierę dopiero teraz na gwiazdkę i te wszystkie gry, które do teraz wyszły, których nie ma numerem za dużo, one powinny wszystkie teraz wyjść razem z konsolą, żeby ona się sprzedała na święta. Ja nie wiem, co sobie Nintendo myślało, wypuszczając ten sprzęt. W ogóle to jest chyba największa porażka Nintendo w historii.
Od długiego czasu, tak.
Swoją drogą, a propos nowych produktów, to gdzieś mi dzisiaj przemknęło w internetach przed oczami, że Nintendo jakoś tak skłania się ku wydaniu w najbliższym czasie tableta. Czy słyszałeś jakieś takie pogłoski?
Tak, Wii U. Słuchaj, jeżeli chodzi o sprzedaż, to wcale nie jest tak najgorzej, bo troszeczkę podskoczyła. W listopadzie tutaj mamy 300 tysięcy sztuk sprzedanych w Japonii. Tylko niestety, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie idą za tym gry. 40% z tej liczby to jest liczba sprzedanych tytułów. No i tutaj jakby no, mamy odzwierciedlenie tego, jak wygląda sytuacja software'owa na rynku 3DS-a. Myślę, że ludzie czekają, ale czekają cały czas, czekali na Zeldę starą, dostali, no, przez pół roku nic nie mamy, teraz może pod koniec roku pokaże się, nie, no to już jest potwierdzone, Super Mario 3D Land i Mario Kart, w końcu jakieś pozycje takie typowe dla Nintendo, tylko że ile można grać w Mario? No, co no konsola, to znaczy okej, okay, no ja bym pewnie z chęcią zagrał, tylko że nie wytrzymałem presji i naprawdę, no trudno. Po prostu wielki zawód, myślę, że to tak wczesne wypuszczenie konsoli jest wynikiem tego, że bali się troszeczkę PS Vity. PS Vita już przypomnę tylko, że w tym roku będzie, już pokaże się w Japonii. No, w lutym już na europejskim rynku.
Już wiem, o co.
Zobaczymy.
O co chodzi z tym tabletem. To jest akcesorium Ubisoftu do dwóch gier, które polegają właśnie, zostały wydane na Wii i polegają na rysowaniu na tym tablecie. Także nie, żaden tablet od Nintendo nie wychodzi. Bo miałem podejrzenie, że chcą, wiesz, równać się jakoś z iPadem i z tymi tabletami od Sony ostatnimi.
Nie, no widzisz, bardzo się nie pomyliłeś. No jest to tablet, bo to, ten Wii U cały to jest właściwie oparty na tablecie, na funkcji tabletu.
A to jest taki specjalny akcesorium.
Gadżecik od Ubisoftu. Ubisoft to jest chyba jedyna firma, która jakoś w jakiś sposób wierzy w sukces Wii U.
Tak,
oni bardzo często się chwalą tym, że tutaj no, bardzo, bardzo dobry sprzęt i my robimy cały czas gry i wspieramy.
Grzesiu, Wii U to jest w ogóle ciężki temat, bo to i tak nikt się, myślę, nie łudzi, że to będzie następna generacja konsol. To będzie tak naprawdę, jeżeli to by wyszło w przyszłym roku, to by się idealnie wstrzeliło, ponieważ byłoby świetnym pomostem między jedną a drugą generacją.
No, być może. Chociaż ja bym tutaj zbyt wiele sobie nie obiecywał po osiągach takich sprzętowych, jeżeli chodzi o możliwości graficzne, przeliczeniowe i tak dalej. Tutaj raczej Nintendo nie pójdzie w tą stronę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak naprawdę nic nie wiemy o tym sprzęcie.
Nic nie wiemy, dokładnie.
Zapowiedzieli go i tylko tyle wiemy. Dobrze, moi drodzy. 54. gramofon. Był z wami tego wieczoru
Zbigniew Borowski
i Grzegorz Hela, który program prowadził. Ja zapraszam was od razu z góry do gramofonu za tydzień. Myślę, że będzie ciekawie, równie ciekawie, albo jeszcze ciekawiej. No i gdzie nas można znaleźć w ciągu tygodnia?
Na plx.pl.
Tak, to jest blog, na którym na pewno możecie odsłuchać sobie odcinki gramofonowe. Jesteśmy również na iTunesach pod, no jak piszecie gramofon, to na pewno znajdziecie podcasty. Jesteśmy również na Facebooku gramofon.fm. Zapraszam do lajkowania tak zwanego, do komentowania, do udzielania się. Generalnie fajnie by było, jakby było was jak najwięcej. No i co? I kończymy, tak?
Tak, to już ta pora.
Ta pora. Dobrej nocy wszystkim.
Dokładnie.
Życzymy.
Dobranoc.
Pa. Slowly was the ballad, harmonica man sound was so knackered after jive with love. He puts on the glove and then puts on his hat, then it's home to the missus who sits on his tongue. Selfish sons with their packs of cigarettes, booking out two to your girl with the ticket. Sometimes saying other times no with it, standing at the picket man, your hands they're freezing.